Chciałbym zatytułować dzisiejsze słowo Nie narzekaj, tylko siej. A potem się wyjaśni dlaczego. A będziemy czytać słowo z Ewangelii Jana, rozdział 16, 17-22. Poznał Jezus, że go chcieli zapytać i rzekł im: pytacie się nawzajem o to, co powiedziałem, jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się obróci. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzy was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Alleluja. Tak. Jezus im wyjaśnił to, czym się trapili, ale powiedział mi od razu o wiele więcej. On ich uprzedził o tym, co się stanie. Jak będzie wyglądać koniec jego ziemskiej drogi. Żeby nie byli zszokowani, żeby nie byli przerażeni, pomieszani. Uprzedził ich. Wszystko im powiedział wcześniej. A oni jakby nie rozumieli, o co chodzi. Tak? No ale jak? O co? Nie pasowało im. Do tego, co już wiedzieli wcześniej, jakim poznali Jezusa, nie pasowało im, co On w ogóle mówi. Więc im wyjaśnił, że tak będzie, i ich uprzedził i powiedział im coś więcej. I kiedy kilka dni później dwóch z nich szło do Emaus, wiemy, że spotkali się w drodze z Jezusem i mógłby stanąć, pokiwać głową i co powiedzieć? To, co my robimy. A nie mówię. Dokładnie tak było. Kiedy oni szli, dyskutowali, słyszał, że narzekają. I mówi: o czym tak rozprawiacie? Oni, czytamy, że przystanęli przygnębieni. I mówią im: ty chyba jesteś jedyny, który nie wie, co się stało. O Jezusie, to był taki gość, to był mistrz, nauczyciel. On działał w mocy Ducha Świętego. Był człowiek pełen miłości. To myśmy myśleli, tak? Że On wybawi Izraela. Uprzedził ich, że tak będą myśleć, że tak będą mówić, że będą narzekać. Jak wam się wydaje, czy narzekanie jest grzechem? No właśnie, myślę, że różnie bywa. W księgach mojżeszowych mamy wiele sytuacji, kiedy naród, lud Pana narzeka. I bywają to sytuacje różne. Przytoczę dwie. W drugiej Mojżeszowej, drugi rozdział 23-24, czytamy taki kawałek. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali. A ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się za nimi. Narzekali, a On wysłuchał i powiedział: mają rację, ujmę się za nimi. Ale w czwartej Mojżeszowej 11:1 czytamy, że lud zaczął szemrać przeciw Panu, narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał, Pan zapłonął gniewem. Jest narzekanie i jest narzekanie. Czytamy potem dalej w tym 11 rozdziale, że siadali rodzinami przed namiotami na koniec dnia, jak już jest pora, żeby zjeść i odpocząć. Siadali, jedli mannę i narzekali: znowu manna. Słuchajcie, jakbyśmy siedli i narzekali: znowu jemy chleb. Nie? Zobaczcie, co się dzieje w niedzielę niehandlową, jak zapomniałeś kupić chleba. Ja to mam dzisiaj. Chcemy jeść chleb, tak? Ale oni narzekali. Po co nam było? Jednak trafiało się i mięso, i czosnek w tym Egipcie. Tak? Więc bywa narzekanie, którego Bóg wysłucha, i bywa narzekanie takie, które może go rozgniewać. Bywa narzekanie uzasadnione i nieuzasadnione, bywa narzekanie słuszne i niesłuszne, może być narzekanie przesadzone, wyolbrzymione, lubimy koloryzować. Jak już zaczynamy coś opowiadać, to tak, żeby sok kapał, tak? Żeby ten, który słyszy, zrozumiał te emocje nasze. W międzyczasie tak się nakręcamy, że nasze emocje są już 2 razy większe niż były przed rozmową i 4 razy większe niż sytuacja zasługuje. Czasem w ogóle narzekamy kłamliwie, tak? Bo nieprawdziwie. Może być niewłaściwie zaadresowane narzekanie. Najczęściej wtedy, kiedy powinniśmy zaadresować to narzekanie do siebie. Kiedy sami jesteśmy sobie winni sytuacji, która nas boli, z powodu której jesteśmy smutni. Tak? Zasialiśmy, zbieramy i narzekamy. Na Pana Boga, na ludzi, na system. A to tylko nasze działanie, albo zaniechanie, albo coś, co powiedzieliśmy, albo coś, czego nie powiedzieliśmy, a powinniśmy, i zbieramy tego owoce. Więc sam fakt narzekania, on jest zwykle uciążliwy dla otoczenia, dla tych, którzy muszą tego słuchać, ale sam fakt narzekania z definicji grzechem nie jest. Tak? To zależy. W dekalogu nie znajdujemy nie narzekaj. Nie narzekaj. Biblia nie zabrania narzekać, dosłownie, może za wyjątkiem jednego miejsca, w Nowym Testamencie, w liście Jakuba 5:9 czytamy: nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni, oto sędzia już stoi u drzwi. Ale to zdanie dotyczy raczej osądzania, przypisywania winy. Wynika to zarówno z użytego tutaj słowa greckiego, trenesete, jak i z kontekstu tego słowa, bo druga część wersetu, abyście nie byli sądzeni, wygląda na to, że Jakub odwołuje się do tego, co Pan Jezus powiedział. Ewangelia Mateusza 7:1, Jezus powiedział: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I druga część brzmi tak samo, identycznie jak to, co powiedział Jezus, ale tu On używa tego: nie narzekajcie jedni na drugich, tak? Nie przypisujcie sobie winy. Natomiast Pan Jezus, mówiąc w Ewangelii Jana 16:20, to, co czytałem na początku, mówiąc: będziecie narzekać, będziecie smutni i będziecie narzekać, użył innego słowa greckiego stenazete, które oznacza raczej takie zawodzenie płaczliwe, jęk, głośny płacz, a nie wskazywanie na sprawcę, na winowajcę. Narzekanie w znaczeniu przypisywania komuś winy, na pewno to się Bogu nie podoba. I na to mamy wiele w Słowie Bożym. Ale narzekanie w znaczeniu płacz, użalanie się nad sytuacją, nad sobą, opowiadanie o swoim bólu, czyli to, co nazywamy powszechnie biadoleniem. Tak? Takie narzekanie, biadolenie to ludzka rzecz. Jesteśmy ludźmi i nas ludzkie przywary nie omijają. Tak? Ludzkie cechy. Podobno to też bardzo polska rzecz. Takiej prezentacji niedawno słuchałem, gdzie prowadząca powiedziała: myślałam zawsze, że prędzej ziemia przestanie się kręcić, niż Polacy przestaną narzekać. Płacz i narzekanie mogą się zdarzyć. Tak już jest, że dopóki żyjemy w świecie, to jedni się śmieją, drudzy płaczą, a potem następuje zmiana. Ci, którzy byli weseli, mają jakiś powód do smutku, a ci, którzy się smucili, odbili się, poszli do przodu, są zadowoleni. A czego jest więcej? Czego jest więcej w naszych uszach? Czego jest więcej w naszym życiu? Płaczu i smutku, czy radości, wesela, narzekania, czy pieśni, radości i chwalenia dnia? Super! Chwała Bogu! Piękny dzień Bóg dał. Pozdrawiam Cię w tym pięknym dniu, bracie i siostro. Czego jest więcej? Od czego to zależy? Myślę, że to bardziej zależy od tego, z kim przestajemy i kim się otaczamy, niż od okoliczności zewnętrznych. Przecież to znacie. Znacie ludzi, o których wiecie: przecież on teraz przeżywa taką sytuację. On nic nie mówi, idziesz do niego, jak ci pomóc? Nie, dzięki, ale to wspomnij ją, jak będziesz się modlił. Tak? A znamy ludzi, których jak powiesz dzień dobry, to on już ci opowiada, co się stało złego. Tak? Jak to jest ciężko. Więc bardziej to zależy nie od okoliczności, tylko od człowieka niestety. Czego jest więcej w naszych uszach? Gdyby sądzić po informacjach, które są nam serwowane przez media, niestety żyjemy w takim świecie, że media są wszędzie dookoła. Tak? Sprzedaż informacji to jest biznes, więc to wszystko do nas krzyczy. Gdyby sądzić po tych informacjach, to w świecie dzieje się więcej złego niż dobrego. Tak? Jest więcej powodów do narzekania, niż powodów do tego, żeby się weselić i być zadowolony. Chociaż obiektywnie to nieprawda. Wiecie o tym, że to nieprawda? Ale taki jest dobór informacji. Ten dobór informacji nie jest przypadkowy, bo on odpowiada na zapotrzebowanie widza, czytelnika, internauty, słuchacza, na nasze zapotrzebowanie, którzy te informacje wybieramy, bo jest potok informacji, jest zalew informacji. Otwierasz jakąś tam stronę informacyjną, gazetę internetową, jest setki linków do kliknięcia, które klikamy chętniej, częściej, tam gdzie jest zdjęcie albo tytuł, nagłówek krzyczący, coś się stało, tak? Jeżeli to jest informacja, nagłówek jest dramatyczny, traumatyczny, to ludzie sprawdzają, co tam się znowu stało i to się klika, tam od razu są reklamy, wiecie, wszystko. Więc tak są dobierane. Czytamy o niepowodzeniach, o aferach, o korupcji, o złodziejstwie, o wpadkach i wypadkach, tak? Karambol na A4, tylu zginęło, tyle się czeka w korku. Nie jest tak? Jeżeli jakaś matka uderzyła dziecko w jakimś mieście w Polsce i ktoś to widział i doniósł, policję ją złapała, to jest na pierwszych stronach przez 3 dni. A o milionie matek, które są troskliwe, kochające, które dbają o swoje dzieci, nie ma ani słowa. A człowiek, który się tym karmi, stwierdzi, ten świat schodzi na psy, matki biją swoje dzieci na ulicy, kopią. Straszne. Widziałeś kiedyś matkę, która kopnęła swoje dziecko? Ja nie widziałem. Różnych ludzi widuję, nawet z racji pracy w ciekawe miejsca trafiam, ale nie widziałem matki kopiącej swoje dziecko. Ojca tak, ale matki nie. Ale taki obraz świata nam się kreuje z mediów. Skutek jest taki, że mamy o wiele ciemniejszy obraz świata, niż jest on w istocie. Skutek jest taki, że uważamy powszechnie, że na świecie sprawy idą źle. Sprawy idą źle. Źle się dzieje, coraz gorzej jest. Coraz więcej ludzi na świecie żyje w nędzy. A coraz więcej bogactw jest w coraz węższej grupie multimiliarderów, tak? Coraz więcej bogactwa światowego skupia się w ręku kilkunastu, może kilkudziesięciu ludzi, coraz mniej i oni mają coraz więcej, a tych nędzarzy jest coraz więcej z drugiej strony. Coraz więcej dzieci jest niedożywionych, tak? Bo głód rośnie. Coraz więcej dzieci umiera za młodu, bo są niedożywione, są nieszczepione i tak dalej. Czy tak nam się wydaje? No mi się tak wydawało. Wydawało mi się tak, dopóki nie trafiłem na takie badanie Hansa Roslinga, akademika ze Szwecji, który się wziął za tą sprawę. Wziął się za tą sprawę i postanowił naukowo to zbadać. Miał wielu współpracowników, tytaniczna praca, tysiące kwestionariuszy, ankiet, jednocześnie badania statystyczne dotyczące tej samej dziedziny. Więc pytano ludzi, jak sądzisz? Na przykład o te dzieci niedożywione, umierające. Albo o te bogactwa świata. Jak sądzisz? I to były tysiące spraw, które oni prześwietlili. A potem brali dane statystyczne z każdego kraju, z każdego kontynentu, dane UNICEF, ONZ-u i tak dalej. I porównywali rok do roku i mówili, sprawdzam. Opublikowano to w książce, która nazywa się Factfulness, w której Hans Rosling dowodzi, że świat jest lepszy niż nam się wydaje. Że mamy skłonność do czarnowictwa, do widzenia wszystkiego gorszym niż jest. Mamy skłonność do narzekania wbrew faktom, wbrew temu, co się dzieje, narzekamy. Jacy jesteśmy? Gdybyśmy dzisiaj przeprowadzili tu w sprawie kilku takich rzeczy na początku głosowanie, moglibyśmy tak zrobić. Słuchajcie, jak myślicie? Tak? Ile tych dzieci na świecie umiera, zanim 5 lat osiągną? Czy ta liczba wzrasta, jest stała, czy maleje? I oni właśnie tak to robili. Przeprowadzali głosowanie i większość ludzi mówiło, coraz więcej dzieci umiera za młodu. Tak? Bo to. A potem sprawdzam i okazuje się, że liczba dzieci na świecie, które nie dożywają 5 roku życia, zmniejsza się o połowę co 20 lat. To znaczy, że 40 lat temu 20% dzieci rodzących się na świecie nie dożywało 5 roku życia, a dzisiaj to jest poniżej 5%. 4 razy mniej przez 40 lat. Nieźle, nie? Jest lepiej, no to jest 4 razy lepiej. Ilość ludzi żyjącej w skrajnej nędzy. No coraz więcej ludzi żyje w nędzy, tak? Ale 20 lat temu było to około 30% populacji światowej, a dzisiaj jest poniżej 10%. Czyli przez 20 lat 3 razy mniej ludzi żyje w skrajnej nędzy. Bogactwa światła. Widziałem rozkład statystyczny. On 40-30 lat temu, to on był taki, tu mało, a potem taki pik. Tak? Tyle bogactwa, taka wąska grupa. A w tej chwili on zaczyna być podobny do rozkładu normalnego, do krzywej Gaussa. Najwięcej ludzi jest w grupie, która ma średnią ilość bogactw. Najwięcej ludzi na świecie ma średnią w tej chwili. Jest inaczej niż nam się wydaje. Statystycznie, naukowo, przebadali. Mają narzędzia, mają dostęp do tego. I to samo możemy obserwować chyba w naszym kraju, w naszym życiu. Nie macie takich obserwacji? Dlaczego nam się wydaje, że no dobra, u mnie jest lepiej, jak sobie przypomnę, tam 10 lat temu, 20 lat temu, to u mnie jest lepiej, ale wiem, że na świecie jest gorzej, nie? Nie jest tak. Mamy skłonność do czarnowidztwa, oczywiście jedni bardziej, drudzy mniej. To jest dosyć indywidualne. Postrzegamy rzeczywistość jako gorszą niż jest w istocie i mamy skłonność do narzekania. Taka jest prawda o nas, ludziach, i mamy skłonność do narzekania często wbrew faktom. A ogólna prawidłowość, obiektywnie jest tak, że okoliczności się zmieniają. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Raz jest dobrze, raz jest średnio. Tak? Miewamy powody do narzekania i miewamy powody do zadowolenia. Czasem słońce, czasem deszcz, jak mówił tytuł filmu hinduskiego. A Budka Suflera śpiewała, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. I to jest prawda. I o tym mówił Pan Jezus wtedy, kiedy wskazuje na nastroje rodzącej kobiety, w tym 21 wierszu, że kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, ale gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce, gwoli czego? Radości. Tak właśnie jest w naszym życiu. A potem Pan Jezus kieruje do Kościoła te słowa, które są i obietnicą, i zapowiedzią, słowa zawarte w wierszu 22. Ewangelia Jana 16:22 mówi Jezus: i wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. I taka jest wola Boża dla Jego ludu, dla Jego dzieci. Chociaż teraz się smucicie, to jednak ujrzę was i będziecie się radować. I nikt już wam nie odbierze waszej radości. To jest Boży plan. Psalm 136 mówi: płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki radości. Okrzyki radości są przeciwieństwem narzekania. A można by się zastanowić, gdzie ja teraz jestem, z wieczora czy już rankiem? Psalm 126. I to jest bardzo ważne słowo dzisiaj do tego, które czytaliśmy z Ewangelii. Psalm 126, wiersz 5, 6. Proszę, zapamiętajcie, bo mówi on tak. Którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew. Z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy. Halleluja. To jest Boża obietnica i to jest Boży plan. I teraz wróćmy do naszego słowa, które czytaliśmy na początku. Co przynosi przełom narzekającemu, smutnemu człowiekowi, który obiektywnie ma problem? Ja już nie mówię o nawykowych narzekaczach. Ale co przynosi problem w życiu człowieka, który naprawdę ma powody, żeby ponarzekać? Tak? W tym 22 wierszu to jest napisane. I ujrzę was i będzie się radowało serce wasze. To spotkanie z Jezusem zmienia. Zmienia myślenie, zmienia emocje, zmienia okoliczności, sytuacje wokół nas. To spotkanie z Jezusem, to On to robi. I to, że my się z Nim spotkamy. Nie to, że Jezus jest. Są miliony ludzi na świecie, którzy wiedzą, że Jezus, że był Jezus, a wielu z nich nawet sądzi, no tak, jest Jezus w niebie i nic to nie zmienia w ich życiu. Nie, to musi być spotkanie. Gdy ujrzę was, gdy spotkam was, gdy się zobaczymy, wtedy się rozradujesz i ta radość będzie trwała. I nikt nie odbierze wam radości waszej, tej radości, która powstaje po spotkaniu z Jezusem. Wróćmy do tych dwóch uczniów, którzy szli do Emaus. Historia ta opisana jest w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza. I będziemy tam kilka słów czytać. Co oni powiedzieli po spotkaniu z Jezusem? Co oni powiedzieli, kiedy Jezus się już z nimi rozstał? 24-32 Łukasza mówią, czyż serca nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze? Już coś się działo, jak go spotkali. Nie wiedzieli, że to on, ale czuli, że coś się dzieje. Serca im pałały, tak? Zmieniało się coś. Coś się działo. I wstawszy tejże godziny powrócili do Jerozolimy. Co się zmieniło? Szli z Jerozolimy do Emaus i narzekali. A wiesz co, myśmy myśleli. Tak? A potem spotykają Jezusa. On spędza z nimi czas. Mają z nim społeczność. Jedzą nawet. Daje im się poznać. Wiedzą, że to Jezus. I tejże godziny co robią? Do Jerozolimy. Dlaczego tak? Zmieniło się coś. Coś się zmieniło. Ruszają na noc. Szli noga za nogą cały dzień i mówią, nie, nie zatrzymamy tego dla siebie. Musimy biec tam do naszych braci, którzy zostali. Oni są tacy sami smutni, jak myśmy byli dzisiaj rano. Oni są tak samo przygnębieni jak my, zanim spotkaliśmy Jezusa. Oni tam siedzą i może narzekają, a myśmy myśleli, tak? Musimy się z nimi tym podzielić. Swoją nową nadzieją, radością, tym, co Jezus zrobił. Tak? Fajni, to przyjaciele dobrzy byli. Nie chcieli tego dla siebie zachować. Więc gonią do tej Jerozolimy, wpadają tam, zaczynają opowiadać, mówią uczniom, co się stało. Tamci słuchają, jeszcze do końca nie rozumieją, może nie wszyscy, bo okazuje się, że Piotr też już spotkał mistrza, ale inni jeszcze tacy siedzą zdezorientowani. I co się wtedy dzieje? Czytamy w 36 wierszu, a gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im pokój wam. I dalej czytamy w 24 rozdziale Łukasza, że miał z nimi społeczność. Znowuż rozmawiali, siedzieli, jedli. Potem ich zabrał z tego wieczernika, poszli. I na koniec w wierszu 51-52 czytamy, że rozstał się z nimi, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością. Spotkanie z Jezusem zmienia smutek w radość. Spotkanie z Bogiem zmienia narzekanie w pieśń radości. Dawid mówił do Pana tak, w psalmie 30, wiersze 12-13. Zmieniłeś skargę moją w taniec. Do kogo to mówi? Do Boga. To Bóg zrobił. Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością. Aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał. To spotkanie z Bogiem zmienia smutek w radość. A co z tymi, którzy Boga nie spotykają? Co z tymi, którzy Boga nie znają, którzy Jezusa znać nie chcą? W liście Judy pisze on, końcówka 15 wiersza i 16, pisze o grzesznikach i bezbożnikach, że ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swojego losu, choć postępują według swoich żądz. Coś robią to, co chcą, to, co uważają za słuszne. Robią to, co uważają, że przyniesie im przyjemność, że da im szczęście, i narzekają, i są niezadowoleni. Kto to powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają? Jestem pewien, że właśnie z tej grupy. Ludzie, którzy bardzo dużo czasu poświęcili i całe życie po to, żeby te pieniądze zdobyć, po to, żeby mieć wszystko. I okazuje się, że co jeszcze nie wymyślą za te pieniądze, to im nie daje żadnej satysfakcji. Nie ma w tym satysfakcji. Ja myślałem, że jak będę miał miliony dolarów i na wszystko będę mógł sobie pozwolić, to będę taki szczęśliwy. Bo teraz bym jeszcze chciał to, a nie mogę, ale jak będę miał milion dolarów, to już będę mógł. I w końcu zarobił ten milion dolarów albo go ukradł i zrobił to, do czego tak to jest, i stwierdził, nic się nie zmieniło. Coraz gorzej, coraz niższy nastrój, tak? Coraz więcej trzeba wciągnąć nosem albo wypić i przepuścić przez wątrobę, żeby przez chwilę dobrze się poczuć. Powróćmy jeszcze na chwilę do historii z Łukasza 24. Kiedy Jezus zmartwychwstały spotkał się ze swoimi uczniami i zmienił ich przygnębienie w radość. Na koniec powiedział im tak, przeczytam fragment od 49 do 53 wiersza. Łukasza 24, 49 do 53. Mówi Jezus do nich tak. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. O czym mówił? Wiemy, o czym mówił. O zesłaniu Ducha Świętego. To się stało potem. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy swoje ręce błogosławił ich i stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni chwaląc Boga. Tak się kończy ta historia. Koniec narzekania i od tego momentu co? Chwalą Boga. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden szczegół. Oto czytamy, że Jezus rozstał się z nimi. I wiemy, że od tej pory nie spotykali już Jezusa w ten sposób. On im to powiedział, w innym miejscu czytamy, że nie będę już z wami spożywał, nie będę z wami pił z owocu tego winogrona, aż kiedy? Nie spotkali się więcej z Jezusem w ten sposób, ponieważ On odszedł do Ojca i wróci na świat dopiero w czasie ostatecznym po to, żeby zabrać swój Kościół. A jednak, kiedy o tym mowa, to czytamy, że z wielką radością wrócili i odtąd chwalili Boga, nie narzekali. Jak to możliwe, skoro nie spotykali już Jezusa, że użyte jest to słowo zawsze, że to już było na zawsze? Czy nic ich złego nie spotkało? Czy nie mieli problemów? Czy nie mieli jakichś sytuacji zasmucających? Na pewno mieli. Słuchajcie, to jest słowo do Kościoła. To nie jest słowo do tych kilkunastu ludzi, z którymi chodził tylko. To jest słowo do Kościoła. Po spotkaniu z Jezusem odchodzicie z wielką radością, a Jezus mówi, odtąd zawsze będziecie chwalić Boga. Ta radość was nie opuści, pomimo tego, że różne rzeczy się wydarzą. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, skoro się nie spotyka już Jezusa w taki sposób? No odpowiedź jest na początku. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Tą obietnicę, o której Jezus mówił im jeszcze wcześniej, zanim go ukrzyżowano. Uprzedzał ich. Będę wam zabrany. Teraz ja muszę cierpieć. Muszę oddać moje życie za grzech tego świata, a potem odejdę do Ojca, ale nie zostawię was samych, tak? Bo jest obietnica Ojca. Na przykład Ewangelia Jana 14:6 tak mówił o tym. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. I dlatego czytamy słowo zawsze. Na wieki. Na wieki. Pocieszyciel, który jest wypełnieniem obietnicy Ojca, jest dany na wieki. Ducha prawdy, mówi dalej Jezus, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Czyli parafrazując trochę, wiersz 22 z Ewangelii Jana, to co czytaliśmy na początku, Jana 16:22, parafrazując nieznacznie. Dzisiaj Słowo Boże mówi do nas tak. Wy płakać i narzekać będziecie. Zdarza się to. I teraz się smucicie. Lecz spotkacie mnie znowu, spotkacie mojego ducha, spotkacie Pocieszyciela i będzie się radowało znowu wasze serce i nikt już nie odbierze wam tej radości. To jest Boża obietnica, to jest obietnica Ojca, Pocieszyciel. Dlaczego Jezus nazwał Ducha Świętego Pocieszyciel? Bo On nim jest. On jest Pocieszycielem. On to zrobi. On to wykona. On zamieni twój smutek w radość. On jest Pocieszycielem. On jest Bożym Pocieszycielem. On jest tym innym Pocieszycielem. Oni przeżyli to, że spotkali Jezusa osobiście, bo jeszcze był na ziemi. I to zmieniło ich smutek w radość. Mówi, ale jest jeszcze inny Pocieszyciel. I On będzie wam dany na zawsze, na wieki. Bo o ile przejściowe powody do narzekania mogą się nam zdarzyć, chociaż tego nie lubimy, ale uprzedza nas o tym Słowo Boże, że tak będzie. Pierwszy list Piotra 1:6 mówi, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Tak się dzieje. Ale jednak ciągłe narzekanie to nie jest przymiot dzieci Bożych. Dlaczego tak mówię? Taką tezę stawiam. Bo napisane jest, list do Rzymian 8:14 mówi, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ci, których Pocieszyciel prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ci, którzy są z Pocieszycielem. A ten, po którym widzisz od razu przez ulicę, że on Pocieszyciela żadnego nie ma. to jaki jego Duch Boży prowadzi, jeżeli nie pocieszycie? Są ludzie, którzy pocieszyciela nie mają, nie znają i są szczególnie wrażliwi na to, żeby ten smutek zagościł, żeby to narzekanie się utrwaliło. Warto mieć pocieszyciela po swojej stronie. Jeżeli pocieszyciel jest wśród nas i w nas, tak jak obiecał nam Pan Jezus, to On pocieszy nas w naszym smutku, wtedy, kiedy chce nam się narzekać, bo On jest pocieszycielem. Na tym to polega. Dzisiaj to obecność Ducha Świętego właśnie wśród nas i w nas zmienia naszą skargę w taniec. To, czego doświadczył Dawid. Rozwiązuje nasz wór pokutny. Przepasuje nas radością, aby dusza nasza śpiewała i nie zamilkła. Co śpiewała? To, co śpiewał Dawid. Chwała niech będzie wielkiemu Bogu. List do Rzymian 14:17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Przeciwieństwo smutku, radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to nie powodzenie materialne, zasobne życie i brak problemów. Królestwo Boże to owoc Ducha Świętego w naszym życiu. To jest Królestwo Boże. Galacjan 5:22. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Więc nie narzekanie, ale radość. Jesteś smutny i chce ci się narzekać. To się zdarza. Prawdopodobnie potrzebujesz zmiany okoliczności, w których jesteś. Bo cię doświadczają i przygnębiają, ale na pewno potrzebujesz spotkania z Jezusem. Na pewno potrzebujesz spotkać się na dobre z Duchem Świętym, z Duchem Chrystusa, z innym pocieszycielem. Kiedy Dawid zgrzeszył i był przygnębiony, on opisuje to tak, mówi, skruszyłeś moje kości. W jakim stanie był Dawid, skoro mówi, skruszyłeś moje kości? I on wtedy modlił się do Boga, Psalm 51:14, tymi słowami, przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. To Duch, to robi Duch. Kościół Boży na ziemi potrzebuje więcej Ducha Świętego. Czy ktoś się ze mną zgadza? Uważamy tak generalnie. Potrzebuje Kościół Ducha Świętego. Ale więcej Ducha w Kościele to znaczy, zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus, jak czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, więcej Ducha wśród nas i w nas. To nie jest jakaś, nie wiem, hipotetyczna teoria. W Kościele jest gdzieś jakieś miejsce, może tam za tymi panelami, tam mieszka Duch Święty. Jak On tam jest, to my tu dobrze się czujemy. To Ty przynosisz namaszczenie, jakie masz. Przychodzisz tu z Duchem Świętym, który jest w Tobie, jak jest w Tobie. Więcej Ducha Świętego w Kościele, to znaczy więcej braci i więcej sióstr pełnych Ducha Świętego w Kościele. Namaszczonych, posłusznych Duchowi Świętemu i dających Mu się prowadzić. Wtedy w Kościele jest góra owocu Ducha Świętego, góra owocu. Nie trzeba jeździć na Haiti i Martynikę. Taki owoc to jest. Potrzebujemy więcej Ducha Świętego. Jeśli ktoś jest smutny i chce mu się narzekać, to potrzebuje na gwałt Ducha Świętego. Bo obecność Ducha Świętego przywraca radość z jego wybawienia. Dawid to wiedział i o to prosił. Obecność Ducha Świętego zamienia smutek w radość, zamienia skargę w taniec, zmienia nastawienie, zmienia emocje, zmienia sytuację i zmienia okoliczności. To spotkanie z Jezusem, który dzisiaj jest obecny w Kościele w Duchu Świętym. Bo Słowo to mówi w skrócie tak. Zdarza się, może nawet teraz tak jest, że jesteście smutni i macie powód do narzekania. Ale ja chcę się z wami spotkać, mówi Jezus. A spotkanie ze mną zmieni wasz smutek w radość i to będzie trwałe, i to będzie na dobre. Tylko dzięki Duchowi Świętemu możliwe jest to, o czym czytaliśmy w Psalmie 126, żeby siać we łzach. Jak można siać we łzach? Nic nie widzisz, nic ci się nie chce. Usiąść i płakać, tak? Ale idzie i sieje. No ja wyobrażam sobie teraz dosłownie ten siew, taki wiecie, ręczny kiedyś w tamtych czasach. Ale to ma znaczenie szerokie, dotyczy naszej cielesności i życia doczesnego i dotyczy sfery duchowej. Jest ci smutno i płakać ci się chce, to znaczy, że jest czas, żeby zasiać. Ale jak to zrobić bez Ducha Świętego, kiedy człowiek taki przygnębiony? Ale jeśli nie zasiejesz, to co zbierzesz? Może trzeba właśnie przez łzy zasiać. Nie dam rady, ale Duch Święty, kiedy jestem słaby, wyznaję, że mam moc, bo On jest moją mocą. Duch, który ma wszelką moc. Duch Boży. Potrzebujemy Ducha Świętego. Jeśli nie pójdziesz naprzód, a tam pisze, że idą naprzód pomimo płaczu. Będą wracać z radością. Idą naprzód pomimo płaczu. Jeśli nie pójdziesz naprzód, to jak wyjdziesz z ciemnej doliny? Jeśli nie pójdziesz naprzód, to siądziesz tam, gdzie jesteś i tam już zostaniesz. Musisz iść naprzód, żeby wyjść na słońce, żeby wyjść na Jego światło. Potrzebujemy Ducha Świętego, żeby mieć Jego owoc w naszym życiu, a tym owocem jest też radość. Więc jesteś smutny, chcesz się radować, potrzebujesz owocu Ducha Świętego w swoim życiu, potrzebujesz radości w duchu. Nie narzekaj, tylko siej nawet przez łzy. I teraz chciałbym, żebyśmy siali duchowo. W tej sferze duchowej, żebyśmy coś zasiali, żebyśmy... Będziemy się modlić. Chciałbym, żebyśmy się modlili razem. Może jest ktoś, kto Jezusa nigdy jeszcze nie spotkał i nie wie, co to znaczy. Nie zna Go i nie wie do końca, jak to jest Go poznać i co to zmienia. To jest o najwyższy czas, żeby spotkać się z Jezusem i On czeka na to spotkanie. Jego ramiona są otwarte. Jeżeli jesteś w takim miejscu, chciałbyś dzisiaj przyjść do Jezusa, On czeka. Będziemy się modlić o Ciebie. Zapraszamy Cię do modlitwy. I chciałbym się też modlić o Ducha Świętego. O namaszczenie, o prowadzenie, o posłuszeństwo prowadzeniu. O owoc Ducha Świętego w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy się modlili dzisiaj razem. Przyjdź, Pocieszycielu. A ci, którzy są smutni i którym chce się narzekać, niech wybiegną pierwsi. Przyjdź, Pocieszycielu. Ciebie potrzebuję. Już nie mogę. Już nie mogę sam siebie znieść. A spotkanie z Tobą zmienia wszystko i na dobre. Potrzebujemy spotkać się z Bogiem w Jego duchu i o to będziemy się modlić. Módlmy się razem. Módlmy się razem i módlmy się osobno i kogo dzisiaj, kto dzisiaj jest dotknięty tym słowem i chce, żeby się od niego modlić w tej sprawie, proszę, żeby też wyszedł. Powstańmy wszyscy, nie patrzmy, kto idzie, kto nie idzie. Panie, dzisiaj wołamy, przyjdź, Pocieszyciel. Panie, chcemy Cię spotkać. Panie, chcemy Cię zaprosić. Panie, chcemy, żebyś był w nas. O, Duchu Chrystusa, przybywaj. Panie, otwieramy nasze serca na Twoją obecność i prosimy, wstępuj, namaszczaj, prowadź. Będziemy posłuszni Twojemu prowadzeniu, prowadź. Panie, potrzebujemy owocu, Twojego owocu w naszym życiu. Niech owoc Ducha Świętego objawi się w naszym życiu, ale jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, jeżeli nie będziesz naszym przewodnikiem, jeżeli to Ty nie będziesz naszym pocieszycielem, jeżeli nie będziesz w nas i pośród nas? Panie, dlatego wołamy, przyjdź, Pocieszycielu. Jak mamy siać we łzach, kiedy jesteśmy tacy słabi? To w Tobie jest nasza moc. Dlatego wołamy, przyjdź, Pocieszycielu. Prosimy Cię, namaszczaj nas. Prosimy Cię, wstępuj, Duchu Święty. Jak mamy postępować naprzód, pośród łez? Kiedy tylko siąść i płakać. Panie, ale to Ty masz moc. To Ty masz moc. To Ty wzmocnisz nasze nogi. To Ty wzmocnisz nasze myśli, nasze emocje. To Ty, Panie, wzmocnisz nasz charakter i pójdziemy do przodu. Po to, żeby wyjść z tej doliny cienia, doliny płaczu i znaleźć się w miejscu Twojej łaski, Twojego błogosławieństwa, a przede wszystkim w miejscu Twojej radości. Potrzebujemy, Panie, rozradować się w Tobie i potrzebujemy radować się w Tobie na dobre, bo chcemy Cię chwalić już odtąd zawsze, że Ty jesteś dobrym Panem, że Ty jesteś naszym Wybawicielem, że w Tobie jest nasza radość, że Ty jesteś naszą miłością, sprawiedliwością. Panie, że w Tobie jest wszystko, czego potrzebujemy. Radować się z powodu Twojego zbawienia, z powodu Twojej obecności, z powodu codziennej społeczności z Tobą. Panie, tego potrzebujemy. Tego potrzebujemy. Halleluja.